Analizowaliśmy już poprzednio pierwszą część 22 rozdziału Ewangelii Mateusza. Pamiętamy, że przebywając w Jerozolimie, Jezus rozmawiał z faryzeuszami, którzy zadawali mu trudne, podchwytliwe pytania. Usiłowali go skompromitować i zniszczyć. Jezus odpowiadał jednak w taki sposób, że faryzeusze milkli i musieli przyznać, iż ze słów Jezusa przebija niespotykana mądrość i moc. Podobnie było w przypadku rozmów Jezusa z saduceuszami. W 22 rozdziale Ewangelii Mateusza zapisana jest jedna z takich właśnie niezwykłych rozmów. Od wiersza 23 czytamy: jeszcze tego samego dnia przyszli do Jezusa saduceusze. To ci, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I zapytali: Nauczycielu, Mojżesz nakazał, by wdowę po bezdzietnym bracie poślubił drugi brat i w ten sposób zapewnił mu potomstwo. Otóż było u nas 7 braci. Pierwszy ożenił się i umarł bezdzietnie, a wdowa została żoną jego brata. Z drugim i trzecim, aż do 7, było tak samo. W końcu zmarła i ta kobieta. Czyją żoną będzie po zmartwychwstaniu? Należała przecież do każdego z 7 braci. Jezus im odpowiedział: jesteście w błędzie. Nie znacie pism ani mocy Boga. Po zmartwychwstaniu nikt nie będzie się żenił ani wychodził za mąż. Wszyscy będą żyli jak aniołowie w niebie. Czy nie zauważyliście związku między powstaniem umarłych a tym, co powiedział Bóg: ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Nie jest on więc Bogiem umarłych, lecz żywych. Ludzie, którzy to słyszeli, byli pełni podziwu dla jego nauki. Saduceusze ułożyli sobie pytanie, które według ich przekonania sprowadzało naukę o zmartwychwstaniu do absurdu. Istniał wśród Żydów zwyczaj tak zwanego małżeństwa z obowiązku lewiratu. Trudno ustalić, w jakim stopniu zwyczaj ten był stosowany w praktyce. Gdy umierał mężczyzna, nie pozostawiając potomstwa, jego brat miał obowiązek pojąć wdowę bratową za żonę i wzbudzić potomstwo swojemu bratu. Dzieci takie były w świetle prawa uważane za dzieci jego zmarłego brata. Jeżeli człowiek absolutnie nie godził się na ożenek z wdową, oboje musieli się stawić przed starszymi. Kobieta zdejmowała sandał z nogi mężczyzny, pluła mu w twarz i przeklinała go. Od tego czasu wisiało nad nim piętno odmowy. Czytamy o tym w 5 Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale. Saduceusze opowiedzieli o małżeństwie z obowiązku lewiratu, w którym 7 braci, jeden po drugim, żeniło się z tą samą kobietą i każdy umierał, nie zostawiając potomstwa. Następnie zapytali: przy zmartwychwstaniu więc którego z tych 7, którzy ją mieli, będzie żoną? Tak, podchwytliwe było to pytanie. Jezus zaczął od ustalenia rzeczy podstawowej. U podłoża tego pytania leży zasadniczy błąd, stwierdził Jezus. Błąd myślenia o niebie kategoriami ziemi, myślenia o wieczności kategoriami czasu. Każdy, kto czyta Pismo Święte, musi wiedzieć, że pytanie to jest niestosowne, bo niebo nie będzie po prostu kontynuacją czy rozszerzeniem tego świata. Będą tam zupełnie nowe i o wiele wspanialsze pokrewieństwa, które daleko przewyższają fizyczne pokrewieństwa doczesności. Następnie Jezus przystępuje do burzenia stanowiska faryzeuszów. Oni zawsze utrzymywali, że w Pięcioksięgu Mojżeszowym nie ma żadnego tekstu potwierdzającego prawdziwość zmartwychwstania. Otóż jak Bóg jest najczęściej określany w Starym Testamencie? Jest nazywany Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Jakuba. Bóg nie może być Bogiem ludzi martwych. Żywy Bóg musi być Bogiem żywych ludzi. Pozycje saduceuszów zostały rozbite. Jezus uczynił to, czego najmędrsi rabini nie potrafili uczynić. Opierając się na samym Piśmie Świętym, zbił argumenty saduceuszów, rozgromił ich, udowodnił im, że po śmierci istnieje życie i wykazał, że o życiu pozagrobowym nie można myśleć kategoriami życia na ziemi. tłumy były zdumione, słysząc człowieka, który w tak mistrzowski sposób potrafił rozmawiać i wysuwać argumenty nie do obalenia. Nie zdawali sobie jednak jeszcze sprawy, że stoi przed nimi nie tylko niezwykły człowiek, ale Syn Boży, Mesjasz, na którego z takim utęsknieniem czekali. Porażki saduceuszy cieszyli się wrogo do nich nastawieni faryzeusze. Czytamy dalej. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zmusił saduceuszy do milczenia, zebrali się wokół Niego. A jeden z nich, znawca prawa, zadał Mu podchwytliwe pytanie. Nauczycielu, które przykazanie w zbiorze praw jest najważniejsze? Jezus odpowiedział. Będziesz kochał Pana, swego Boga, całym sercem, całym swoim jestestwem i każdą myślą. To jest pierwsze i najważniejsze przykazanie. A drugie brzmi podobnie. Będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Te dwa przykazania są podstawą całego prawa i pism proroków. Możemy śmiało powiedzieć, że tutaj Jezus sformułował pełną definicję religii. Religia polega na kochaniu Boga. Cytowany przez Jezusa werset pochodzi z piątej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Powtórzonego Prawa, i jest częścią tzw. szemy, podstawowego i zasadniczego w judaizmie wyznania wiary. Jest zdaniem, którym do dziś rozpoczyna się każde żydowskie nabożeństwo. Jest to pierwszy tekst recytowany z pamięci przez wszystkie dzieci żydowskie. Werset ten uczy, że Bogu bez reszty mamy oddać całą naszą miłość, miłość, która dominuje nad naszymi uczuciami, która kieruje naszymi myślami i która jest motorem wszystkich naszych czynów. Cała religia bierze swój początek z miłości, w takiej miłości, która jest całkowitym oddaniem swego życia Bogu, bierze się początek wszelkiej religii. Drugie przykazanie, cytowane przez Jezusa, pochodzi z trzeciej Księgi Mojżeszowej, czyli z Księgi Kapłańskiej. Nasza miłość do Boga musi znaleźć ujście w miłości do bliźnich. Jeżeli chcemy dowieść, że miłujemy Boga, możemy to uczynić wyłącznie poprzez miłowanie bliźnich, otaczających nas ludzi. Należy jednak zauważyć kolejność, w jakiej te przykazania zostały podane. Wpierw miłość do Boga, a później miłość do człowieka. Jedynie wtedy, gdy kochamy Boga, człowiek staje się w naszych oczach kimś cennym. Według nauki Biblii człowiek nie jest kolekcją chemicznych składników. Nie należy też do świata zwierzęcego. Człowiek został stworzony na obraz Boży. Właśnie dlatego człowiek jest istotą, którą można kochać i która potrafi kochać. Prawdziwą podstawą demokracji jest w istocie miłość do Boga. Przestańmy kochać Boga, a zmieni się nasz stosunek do człowieka. Będziemy się gniewać na ludzi niepojętnych. Pesymizm będzie cechował nasze zabiegi wokół człowieka, którego nie potrafimy udoskonalić. Staniemy się obojętni wobec współczesnego człowieka zmechanizowanego, który myśli i żyje jak maszyna. Fundamenty miłości do człowieka nie zachwieją się tylko wtedy, gdy są osadzone na skalę miłości do Boga. Prawdziwa religijność polega więc na miłowaniu Boga i miłowaniu człowieka, którego Bóg stworzył na swój obraz. Miłość do Boga i do człowieka ma się wyrażać nie w jakimś mglistym, sentymentalnym uczuciu, ale w takim oddaniu i poświęceniu, które prowadzi do uwielbienia Boga i do praktycznego usługiwania bliźnim. To jest najważniejsza sprawa w naszym życiu. To jest największe dla nas przykazanie, żeby szczerze, naprawdę miłować Boga i bliźnich. Po odpowiedzi na pytania saduceuszy i faryzeuszy Jezus sam zadał swoim słuchaczom pytanie. W końcowej części 22 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Następnie Jezus zwrócił się z pytaniem do zgromadzonych faryzeuszy. Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem? Synem Dawida, odpowiedzieli. A Jezus zapytał, to dlaczego Dawid w natchnieniu nazywa go Panem. Powiedział Bóg do mego Pana: zasiądź u mego boku, dopóki twoich wrogów nie rzucę ci do nóg. Jeżeli więc Dawid nazywa go Panem, to jak Mesjasz może być jego synem? Nikt nie potrafił mu na to odpowiedzieć i od tej chwili nikt nie śmiał go o nic pytać. Mesjasza często nazywano synem Dawida. U podłoża tego tytułu leżało oczekiwanie ludu, że któregoś dnia pojawi się wielki książę z rodu Dawida, który zniszczy wrogów Izraela, a ich samych poprowadzi do zwycięskiej walki z wszystkimi wrogami. O Mesjaszu najczęściej myślano kategoriami narodowej, politycznej i militarnej siły i chwały. Tutaj Jezus podejmuje próbę wykazania ludziom błędu ich zapatrywań. Jezus spytał faryzeuszy, czyim według nich synem jest Mesjasz. Jezus wiedział, co mu odpowiedzą i rzeczywiście usłyszał odpowiedź: jest synem Dawida. Wtedy Jezus zacytował słowa psalmu 110. Rzekł Pan Panu memu: siądź po prawicy mojej. Wszyscy zaliczali ten psalm do mesjańskich tekstów. Pierwsze słowo Pan w tym tekście odnosi się do Boga. Drugie słowo Pan odnosi się do Chrystusa. Oznacza to, że Dawid nazywa Mesjasza Panem. Jeżeli jednak Mesjasz jest synem Dawida, to jak może Dawid nazywać go swoim Panem? Jezus mówi tutaj: nie wystarcza traktować Mesjasza jako syna Dawida. Nie wystarcza myśleć o nim jako o księciu z rodu Dawida, jako o ziemskim zwycięzcy i dowódcy ziemskich armii. Ten sposób myślenia musicie porzucić, bo Mesjasz jest Panem Dawida. Co Jezus chce przez to powiedzieć? Mógł mieć na myśli wyłącznie jedną rzecz, mianowicie, że tylko jedno określenie w pełni do niego pasuje. Syn Boży. Syn Dawida to niewystarczający tytuł. Jedynie tytuł Syna Bożego odpowiada rzeczywistości. I jeżeli tak się rzeczy mają, to o mesjaństwie nie można myśleć kategoriami zwycięstw na wzór Dawida, lecz kategoriami boskiej, ofiarnej miłości. Tutaj odnosi Jezus do siebie najwyższy tytuł. Nie przyszedł jako ziemski zdobywca, który będzie powtarzał militarne sukcesy Dawida. Przyszedł jako Syn Boży, który zademonstruje miłość Boga na krzyżu. Nieliczni tylko cokolwiek zrozumieli z tych słów Jezusa, ale na pewno nawet ci najmniej pojętni z nich zadrżeli, czując bliskość wiecznego majestatu. Na pewno przeszyło ich budzące grozę uczucie, że słyszeli głos Boży i że przez moment w tym człowieku, Jezusie, można dostrzec było niby w przelocie oblicze samego Boga. Jezus powiedział przecież, jak zapisał apostoł Jan: kto mnie widzi, widzi mego Ojca. Dzisiaj zakończyliśmy studium treści 22 rozdziału Ewangelii Mateusza. W czasie następnej audycji przysłuchiwać się będziemy słowom Jezusa zapisanym w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza. Będą to najbardziej twarde, najbardziej ostre słowa wypowiedziane przez Jezusa. Gniew Jezusa skierowany był przeciwko uczonym w piśmie i faryzeuszom. Zanim zaczniemy studiować ten rozdział szczegółowo, dobrze zrobimy, jeżeli przynajmniej pobieżnie zobaczymy, kim byli uczeni w piśmie i faryzeusze i co reprezentowali. Żydzi mieli głęboko zakorzenioną świadomość ciągłości swojej religii. Dlatego najlepiej zrozumiemy prawdę o faryzeuszach i uczonych w piśmie, jeżeli zobaczymy, w którym miejscu historii religii żydowskiej pojawili się oni na scenie. Wśród Żydów znane było powiedzenie: Mojżesz otrzymał zakon i przekazał go Jozuemu. Jozue przekazał go starszym, starsi z kolei prorokom, a prorocy mężom wielkiej synagogi. Cała żydowska religia oparta jest przede wszystkim na 10 przykazaniach, a następnie na pięcioksięgu mojżeszowym, czyli zakonie. Żydzi, tak jak każdy inny naród, mieli swoje sny o wielkości. W ciągu wieków byli jednak podbijani w niewolę przez Asyryjczyków, Babilończyków, Persów, a Jerozolima nieraz była pustoszona. Stało się jasne, że nie oni mieli wieść prym w politycznym układzie sił na świecie. Ale chociaż polityczna potęga była dla nich nieosiągalna, niedostępna, to jednak to właśnie oni posiadali prawo Boże. A przecież prawo Boże jest słowem samego Boga. Jest najwspanialszą rzeczą, najcenniejszą posiadłością na ziemi. W dziejach narodu nadszedł więc taki dzień, kiedy ta wyższość prawa została jak gdyby publicznie uznana. Miało miejsce wielkie wydarzenie, które trudno nazwać inaczej niż świadomym aktem, dzięki któremu Izraelici stali się w specyficznym sensie ludźmi prawa. Za czasów Ezdrasza i Nechemiasza zezwolono deportowanym Żydom powrócić do Jerozolimy, odbudować zniszczone miasto i restytuować życie państwowe. Gdy to się stało, przyszedł dzień, kiedy Ezdrasz, pisarz, wziął księgę prawa i czytał ją ludowi. Stała się wtedy rzecz, której nie można nazwać inaczej jak dedykacją narodu księdze prawa, bo rzeczywiście wszyscy Izraelici podjęli w tym dniu zobowiązanie przestrzegania prawa Bożego. Od tego dnia studiowanie prawa stało się największą wśród wszystkich profesji, wśród wszystkich szlachetnych zajęć. Formalnie studia powierzono mężom Wielkiej Synagogi. Byli to właśnie uczeni w piśmie. Odtąd prawo mojżeszowe było rozdrabniane na wiele tysięcy reguł i przepisów. Całość interpretacji prawa, opracowywana w ciągu długich wieków, składała się z takiej masy przepisów, że trzeba było więcej niż 50 zwojów, by je pomieścić. Przepisy te, zamiast pomocą, stały się ciężarem dla ludzi, którzy próbowali według nich żyć. Droga, którą obrali uczeni w piśmie, okazała się błędna. Jeszcze bardziej znamienna jest historia faryzeuszy. Około 175 roku przed Chrystusem Antioch Epifanes, władca Syrii, podjął przemyślaną próbę zlikwidowania religii żydowskiej i wprowadzenia na jej miejsce greckiej religii wraz z greckimi zwyczajami i greckim stylem życia. Wtedy powstali faryzeusze jako odrębna grupa. Słowo faryzeusz znaczy właśnie tyle, co odrębny. Ludzie ci poświęcili całe swoje życie dokładnemu i drobiazgowemu wypełnianiu każdej reguły i każdego przepisu opracowanego przez uczonych w piśmie. W obliczu niebezpieczeństwa zagrażającego judaizmowi, ludzie ci postanowili całe swoje życie poświęcić na praktykowanie judaizmu we wszystkich jego najbardziej drobiazgowych, ceremonialnych i prawnych formach. Ludzie ci akceptowali olbrzymią liczbę już istniejących i stale pomnażających się reguł i przepisów opracowywanych na podstawie prawa. Mówiąc o faryzeuszach, trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, byli to oddani wyznawcy prawa. Ich religijność polegała na wypełnianiu każdego szczegółu prawa. Ale po drugie, i o tym nigdy nie możemy zapominać, bardzo poważnie traktowali oni swoją religię. Nikt bowiem nie godziłby się żyć według tak wymagających norm, gdyby nie traktował swojej religii, relacji z Bogiem całkiem serio. Dlatego faryzeusze mogli rozwijać w sobie jednocześnie wszystkie błędy systemu opartego na bezdusznym trzymaniu się litery prawa oraz wszystkie zalety całkowitego poświęcenia się Bogu. Mówiąc tak o faryzeuszach, nie wydajemy typowo chrześcijańskiej oceny, ponieważ sami Żydzi tak właśnie ich oceniali. Talmud rozróżnia 7 typów faryzeusza. Pierwszy typ to faryzeusz barkowy. Taki faryzeusz był bardzo drobiazgowy w przestrzeganiu prawa, ale swoje dobre czyny niejako nosił na swoich barkach. Robił wszystko, by zdobyć reputację człowieka czystego i dobrego. Innym był faryzeusz z przydomkiem "poczekaj chwilkę". Był to faryzeusz, który zawsze wiedział, jak usprawiedliwić odkładanie dobrych czynów na później. Głośno wyznawał kredo tych faryzeuszów, co żyli według najsurowszych wymagań, ale zawsze widział, jak je wysunąć alibi, gdy postępowanie jego pozostawało w tyle za wyznawanym credo. Człowiek ten mówił, ale nie czynił. Dobrze znany był też tak zwany faryzeusz potłuczony. Aby nawet przypadkiem nie spojrzeć na kobietę na ulicy, chodził z zamkniętymi oczyma, uderzając o ściany i domy. Inny typ faryzeusza to faryzeusz tłuczek, faryzeusz garbaty. Chodząc, przybierał postawę tak wielkiej pokory, że był zgięty jak tłuczek w moździerzu albo jak człowiek garbaty. Jednak był także tak zwany bogobojny faryzeusz. Był to faryzeusz, który naprawdę kochał Boga i znajdował prawdziwą radość w posłuszeństwie prawu Bożemu, bez względu na jego ciężar. Taka była klasyfikacja Talmudu, żydowska klasyfikacja faryzeuszy. Musimy zauważyć, że znała ona 6 złych typów i tylko jeden dobry. Gdy Jezus demaskował i potępiał faryzeuszy, wielu spośród przysłuchujących się Jego słowom zgadzało się ze wszystkim, co mówił. I my lepiej zrozumiemy słowa Jezusa zapisane w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdy znamy już, choć w wielkim skrócie i uproszczeniu, historię faryzeuszy i uczonych w Piśmie.